Wrócił do pokoju wspólnego pół godziny później i zastał Hermionę i Rona przy kominku. Prawie wszyscy poszli już spać. Hermiona pisała jakiś bardzo długi list. Zapisała już połowę pergaminowego zwoju, który zwieszał się z jej stolika. Ron leżał na dywaniku przed kominkiem, próbując skończyć pracę domową z transmutacji. — Co cię zatrzymało? — zapytał, kiedy Harry usiadł w fotelu obok Hermiony. Harry nie odpowiedział. Był w stanie głębokiego szoku. Walczyły w nim jakby dwie osoby. Jedna chciała powiedzieć Ronowi i Hermionie, co właściwie się wydarzyło, a druga chciała zabrać ten sekret do grobu. — Harry, nic ci nie jest? — zapytała Hermiona, zerkając na niego znad końca pióra. Harry wzruszył lekko ramionami. Prawdę mówiąc, sam nie wiedział, czy coś mu jest, a jeśli tak, to co? — Co jest grane? — zapytał Ron, podnosząc się na łokciu, żeby lepiej widzieć Harry'ego. — Co się stało? Harry nie miał pojęcia, jak im to powiedzieć, a zresztą nie był pewien, czy chce to uczynić. Właśnie postanowił, że jednak nic im nie powie, kiedy Hermiona wzięła sprawę w swoje ręce. — Chodzi o co? — zapytała rzeczowym tonem. — Osaczyła cię po spotkaniu? Harry'ego tak zatkało, że zdołał tylko kiwnąć głową. Ron parsknął śmiechem, ale natychmiast przestał, kiedy zobaczył spojrzenie Hermiony. Czego ona chciała? — zapytał nieco kpiącym tonem. — Ona... — zaczął Harry ochrypłym głosem, po czym odchrząknął i zaczął od nowa. — Ona... całowałeś się? — zapytała żywo Hermiona. Ron usiadł tak szybko, że przewrócił kałamarz, który potoczył się po dywaniku. Nie zwracając na to najmniejszej uwagi, wbił wzrok w Harry'ego. — No więc? Harry spojrzał na Rona, na którego twarzy ciekawość walczyła z rozbawieniem, i na Hermionę, która nie miała najweselszej miny i kiwnął głową. — Ha! Ron wyrzucił w górę zaciśniętą pięść i ryknął tak głośnym, ochrypłym śmiechem, że kilku zalęknionych drugoroczniaków siedzących pod oknem aż podskoczyło. Harry zmusił się do uśmiechu, patrząc, jak Ron tarza się po dywaniku. Hermiona obrzuciła Rona zdegustowanym spojrzeniem i wróciła do swojego listu. — No i co? — zapytał w końcu Ron, patrząc na Harry'ego. — Jak było? — Harry zastanowił się przez chwilę. Mokro. Ron wydał odgłos, który mógł oznaczać uciechę, ale równie dobrze mógł być wyrazem obrzydzenia. No bo płakała, dodał z westchnieniem Harry. Och, uśmiech Rona nieco przygasł. Taki jesteś słaby w całowaniu? Czy ja wiem, odrzekł Harry, który do tej pory nie rozważał takiej możliwości, a teraz poczuł lekki niepokój. Może. Wcale nie jesteś słaby w całowaniu, powiedziała Hermiona rzeczowym tonem, nadal pisząc swój list. A ty skąd wiesz? Zainteresował się Ron. Bo połowę ostatnich dni Cho spędziła na płaczu. Płaczę podczas posiłków, w czasie wolnym, wszędzie. A wydawałoby się, że małe całowanko powinno ją trochę rozruszać, powiedział Ron, szczerząc zęby. Ron, jesteś najbardziej nieczułym draniem, jakiego miałam nieszczęście spotkać, oświadczyła Hermiona oficjalnym tonem, zanurzając koniec pióra w kałamarzu. No o co ci chodzi? Zaperzył się Ron. A kto płacze, jak się z kimś całuje? No właśnie, powiedział Harry lekko zrozpaczonym tonem. Kto? Hermiona popatrzyła na nich z politowaniem. — Czy wy nie rozumiecie, jak Cho się teraz czuje? — Nie — odpowiedzieli jednocześnie Harry i Ron. Hermiona westchnęła i odłożyła pióro. — No więc oczywiście, czuję się bardzo przygnębiona z powodu śmierci Cedrica. Po drugie, czuję się zakłopotana, bo lubiła Cedrica, a teraz lubi Harry'ego i nie potrafi odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo bardziej. Po trzecie, czuję się winna, bo uważa, że całowanie się z Harrym jest obrazą pamięci Cedrica, a poza tym martwi ją, co powiedzą inni, jak zobaczą, że zaczyna chodzić z Harrym. No i prawdopodobnie jeszcze nie potrafi ocenić, co właściwie czuje do Harry'ego, bo Harry był z Cedriciem, kiedy Cedric zginął, więc to wszystko jest splątane i bolesne. Ach, jeszcze się boi, że ją wyrzucą z drużyny Krukonów, bo ostatnio fatalnie lata na miotle. Po tym przemówieniu zapadło głuche milczenie, po czym Ron zauważył. Jedna osoba nie może czuć tego wszystkiego naraz, bo by eksplodowała. To, że twoja wrażliwość uczuciowa mieści się w łyżeczce od herbaty, nie świadczy o tym, że wszyscy są tak upośledzeni, powiedziała złośliwie Hermiona i znowu chwyciła za pióro. Ona sama zaczęła, powiedział Harry. Ja bym tego nie zrobił, ona po prostu się do mnie przysunęła i nagle zaczęła mi szlochać. Nie wiedziałem, co robić. Stary, przecież nikt cię nie wini, przerwał mu Ron, przerażony na samą myśl, że można mieć do kogoś pretensję o całowanie. Po prostu musiałeś być dla niej miły, powiedziała Hermiona, patrząc na niego z lekko zaniepokojoną miną. I byłeś, prawda? No, wybąkał Harry, czując wypieki na twarzy. Ja ją jakoś tak poklepałem po plecach. Hermiona wyglądała, jakby z trudnością powstrzymywała się od wymownego spojrzenia w sufit. — Mogło być gorzej. Zamierzasz znowu się z nią spotkać? — No, pewnie — odrzekł Harry. — Przecież mamy spotkania GD. Zapomniałaś? — Dobrze wiesz, o co mi chodzi — prychnęła Hermiona. Harry nic nie powiedział. Słowa Hermiony otworzyły przed nim całą gamę przerażających możliwości. Próbował sobie wyobrazić, jak idzie gdzieś z Cho, na przykład do Hogsmeade, i jest z nią sam na sam przez kilka godzin. Oczywiście po tym, co się stało, będzie oczekiwać, że ją gdzieś zaprosi. Kiedy o tym pomyślał, poczuł bolesny skurcz w żołądku. A zresztą, mruknęła Hermiona, zabierając się ponownie do swojego listu, będziesz miał mnóstwo okazji, aby ją gdzieś zaprosić. A jeśli on wcale nie chce? Zapytał Ron, obserwując Harry'ego bardzo uważnie. Nie bądź głupi, rzuciła niedbale Hermiona. Harry lubi ją od dawna, prawda, Harry? Nie odpowiedział. Tak. Lubił Cho od dawna, ale gdy wyobrażał sobie jakąś scenę z udziałem ich dwojga, Cho zawsze była bardzo zadowolona. Nigdy nie szlochała w jego ramię. A w ogóle to do kogo piszesz tę powieść? Zapytał Ron Hermionę, próbując odczytać kawałek pergaminu wlokący się już po podłodze. Hermiona podciągnęła go tak, żeby nic nie było widać. Do Wiktora. Kruma? A ilu jeszcze znamy Wiktorów? Ron nie odpowiedział, ale minę miał niezbyt zadowoloną. Siedzieli w milczeniu przez jakieś 20 minut. Ron kończył swoje wypracowanie na transmutację, co jakiś czas stękając, prychając i wykreślając całe zdania. Hermiona zapisała równo cały zwój pergaminu, po czym zwinęła go i zapieczętowała, a Harry gapił się w ogień, marząc o pojawieniu się w nim głowy Syriusza, który udzieliłby mu jakichś rad na temat dziewczyn. Ale płomienie tylko trzaskały, powoli wygasając, aż w końcu rozżarzone węgielki rozpadły się w popiół, a kiedy Harry rozejrzał się wokoło, zobaczył, że znowu zostali sami. — No to dobranoc — powiedziała Hermiona, ziewając szeroko i ruszyła na górę do sypialni dziewcząt. Co ona widzi w tym Krumie? Zapytał Ron, kiedy z Harrym wspinali się schodami do dormitoriów chłopców. Wiesz, odrzekł powoli Harry, zastanawiając się nad tym problemem, on chyba jest starszy, no i jest znanym na całym świecie zawodnikiem Quidditcha. No tak, ale co poza tym? Zapytał Ron dziwnie rozdrażnionym tonem. To przecież jest burkliwy dupek, no nie? No trochę burkliwy to on jest, zgodził się Harry, myśląc wciąż o Cho. W milczeniu zdjęli szaty i włożyli piżamy. Dean, Simius i Neville już spali. Harry odłożył okulary na szafkę nocną i wszedł do łóżka, ale nie zaciągnął zasłon i zaczął się wpatrywać w skrawek rozgwieżdżonego nieba widoczny w oknie obok łóżka Neville'a. Gdyby o tej samej porze ubiegłej nocy wiedział, że w ciągu następnych 24 godzin będzie całował Cho Chang... Dobranoc, mruknął Ron. Dobranoc. Może następnym razem, jeśli dojdzie do tego następnego razu, Cho nie będzie już w tak podłym nastroju. Tak, trzeba było się z nią umówić. Ona na pewno tego oczekiwała i teraz jest na niego zła. A może leży w łóżku i wciąż opłakuje Cedrica? Nie wiedział, co o tym myśleć. Wyjaśnienia Hermiony jeszcze bardziej wszystko pogmatwały. Tego właśnie powinni nas tutaj uczyć, pomyślał, odwracając się na bok. Jak pracuje mózg dziewczyny? W każdym razie byłoby to bardziej pożyteczne niż to całe wróżbiarstwo. Neville chrząknął przez sen. Gdzieś za oknem rozległo się pohukiwanie sowy. Haremu przyśniło się, że znowu jest w pokoju Gede. Cho oskarżała go, że zwabił ją tam pod fałszywym pretekstem, że obiecał jej 150 kart z czekoladowych żab, jeśli przyjdzie. Harry zaprotestował. Cho krzyknęła: Cedric dał mi mnóstwo kart z czekoladowych żab, zobacz! I wyciągnęła spod szaty pełne garście kart. Rzuciła je w powietrze, a potem zamieniła się w Hermionę, która powiedziała: obiecałeś jej, Harry, przecież o tym wiesz. Myślę, że powinieneś jej dać coś w zamian, może błyskawice. Więc Harry zaczął ją przekonywać, że nie może dać Cho błyskawicy, bo Umbridge ją skonfiskowała. A zresztą to przecież śmieszne. Przyszedł do pokoju Gede tylko po to, żeby powiesić kilka bombek w kształcie głowy z Gretka. Sen zmienił się. Poczuł, że jego ciało staje się jakieś gładkie, silne i giętkie. Prześliznął się między jakimiś lśniącymi, metalowymi sztabami. Leżał płasko na zimnej, kamiennej posadzce, czołgając się na brzuchu. Było ciemno, ale dostrzegał wokół siebie jakieś obiekty, migocące dziwnymi, rozedrganymi barwami. Podniósł głowę. Na pierwszy rzut oka korytarz był pusty, ale nie! Przed nim na posadzce siedział jakiś mężczyzna z podbródkiem opuszczonym na pierś. Zarys jego postaci jaśniał w ciemności. Harry wysunął język. Wyczuł zapach tego człowieka. Był żywy, ale pogrążony we śnie. Siedział przed drzwiami na końcu korytarza. Harry miał straszną ochotę ukąsić tego człowieka. Nie, musi się opanować. Ma coś ważniejszego do zrobienia. Ale ów mężczyzna obudził się. Srebrna peleryna opadła z jego nóg, gdy zerwał się nagle, a Harry zobaczył rozedrgany, zamazany zarys jego postaci, wznoszący się nad nim, dostrzegł różdżkę wyciągniętą z zapasa. Nie miał wyboru. Odbił się od podłogi i ukąsił go raz, drugi, trzeci, wbijając głęboko kły w jego ciało, miażdżąc mu żebra szczękami, czując w gardle ciepły strumień krwi. Mężczyzna wył z bólu, a potem ucichł. Osunął się po ścianie, krew tryskała na posadzkę. Czoło przeszył mu ból, ból straszny. Za chwilę pęknie mu czaszka. Harry, Harry! Otworzył oczy. Jego ciało pokrywał lodowaty pot. Koc i prześcieradło owinęły się wokół niego ciasno jak kaftan bezpieczeństwa, a głowę przeszywał ostry ból, jakby ktoś przyłożył mu do czoła rozpalony do białości pogrzebacz. Harry! Ron stał nad nim z przerażoną miną. W nogach łóżka majaczyła jakaś inna postać. Ścisnął głowę rękami. Ten ból go oślepiał. Przetoczył się na bok i zwymiotował ponad krawędzią materaca. On jest naprawdę chory! Rozległ się czyjś przestraszony głos. Może powinniśmy kogoś wezwać? Harry, Harry! Musi to powiedzieć Ronowi, to bardzo ważne. Z trudem łapiąc powietrze, dźwignął się z powrotem na łóżko, modląc się w duchu, by już więcej nie wymiotować. Ból prawie go oślepiał. Twój tata! Wydyszał. Twój tata został zaatakowany. Co? Zapytał zdezorientowany Ron. Twój tata został ukąszony bardzo groźnie. Tam było pełno krwi. Idę po pomoc, powiedział ten sam wystraszony głos i po chwili Harry usłyszał, jak ktoś wybiega z dormitorium. Harry, powiedział Ron niepewnym tonem, ty po prostu miałeś sen. Nie, oburzył się Harry. Ron musi go zrozumieć. To nie był sen, nie taki zwykły sen. Ja tam byłem, ja to widziałem, ja to... Zrobiłem! Słyszał, jak Simius i Dean mruczą coś do siebie, ale nie dbał o to. Ból w skroni nieco ustępował, choć wciąż oblewał się potem i dygotał. Znowu zwymiotował i Ron zdążył odskoczyć w ostatniej chwili. — Harry, co ci jest? — powiedział roztrzęsionym głosem. — Neville poszedł już po pomoc. — Nic mi nie jest. Nic mi nie jest — wykrztusił Harry, ocierając sobie usta piżamą. Nie mógł opanować tego dygotania. — Nie, nie martw się o mnie, martw się o swego tatę. Musimy wykryć, gdzie on jest. Strasznie krwawi. Och, ja byłem... To był olbrzymi wąż. Chciał zejść z łóżka, ale Ron popchnął go z powrotem. Dean i Simius wciąż szeptali gdzieś w pobliżu. Nie wiedział, czy minęła minuta, czy 10 minut, po prostu siedział tam, trzęsąc się i czując, jak ból bardzo powoli ustępuje. A potem na schodach rozległ się tupot czyichś stóp i znów usłyszał głos Neville'a. — Tutaj! Tutaj, pani profesor! Do sypialni wpadła profesor McGonagall w szlafroku w szkocką kratę z okularami przekrzywionymi na kościstym nosie. — Co się stało? Potter? Gdzie cię boli? Chyba jeszcze nigdy tak go nie ucieszył jej widok. Potrzebny był mu teraz członek zakonu Feniksa, a nie ktoś załamujący nad nim ręce i podający mu bezużyteczne eliksiry. Chodzi o tatę Rona, powiedział siadając na łóżku. Został zaatakowany przez węża. To bardzo poważne. Widziałem, jak to się stało. Widziałeś, jak to się stało? Powtórzyła profesor McGonagall, ściągając ciemne brwi. W jaki sposób? Nie wiem, nie wiem. Spałem i nagle znalazłem się tam. To znaczy, że to ci się śniło? Nie, Harry zaprzeczył ze złością. Czy nikt go nie zrozumie? Miałem najpierw sen o czymś całkiem innym, czymś głupim, a potem to przerwało ten sen. To było realne. Ja sobie tego nie wyobraziłem. Pan Wesley spał na posadzce i został zaatakowany przez olbrzymiego węża. Tam było mnóstwo krwi. On... zemdlał, ktoś musi go odnaleźć. Profesor McGonagall patrzyła na niego z przerażeniem przez swoje przekrzywione okulary. Ja nie kłamię, ja nie zwariowałem, krzyknął Harry. Mówię pani, widziałem, jak to się stało. Wierzę ci. Wierzę ci, Potter, powiedziała krótko profesor McGonagall. Nałóż szlafrok. Idziemy do dyrektora.